I Lubuskie Forum na antenie Radia Zachód. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Dziś już ostatni raz w wersji telefonicznej. Za tydzień powracamy do klasycznej formuły rozmowy z Państwem w studio. Dzisiaj sześcioro gości. Dla każdej osoby zaplanowane jest około 7 minut, antenowych 7 minut. Kolejność wypowiedzi od przedstawiciela wojewody za moment rozpoczniemy. Później przedstawiciele Platformy według kolejności SLD, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Konfederacji, na koniec pojawi się przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. Karol Zieleński na początek. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
Reprezentujący wojewodę lubuskiego i dyrektor jego gabinetu zarazem. Z panem pozwolę sobie naszą rozmowę rozpocząć od podsumowania wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Lubuskim. Udana międzyrzecz był na początek i odsłonięcie tablicy upamiętniającej powstanie administracji polskiej na ziemi lubuskiej.
Tak, mieliśmy przyjemność gościć wczoraj prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, w województwie lubuskim. Faktycznie zaczęliśmy w Międzyrzeczu, odsłoniliśmy tablicę. Tutaj w tym roku mija 75 lat od ustanowienia administracji rządowej, administracji publicznej tutaj na ziemiach zachodnich, tak zwanych ziemiach odzyskanych, na ziemi lubuskiej. Międzyrzecz jest tym symbolicznym miejscem, ponieważ tutaj na ziemi międzyrzeckiej już dwa dni po przejściu frontu zaczęły się tworzyć zręby polskiej administracji. Pan prezydent odsłonił pamiątkową tablicę, jednocześnie nawiązał do obchodzonych 27 maja rocznicy 30-lecia samorządu terytorialnego. Podkreślił, że samorząd jest esencją tutaj demokracji, bardzo, bardzo mocno to podkreślił. Zrobił to w obecności lokalnych samorządowców. Później zwiedził zamek królewski. Jedyny taki zamek tutaj na naszej ziemi tak dobrze utrzymany. Następnie pan prezydent przejechał do Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie spotkał się z prywatnymi przedsiębiorcami. Tutaj odwiedził zakład fryzjerski w Galerii Askana, porozmawiał z właścicielką odnośnie sytuacji, odnośnie działania w rzeczywistości tarczy antykryzysowej. Podobny temat rozmowy był w restauracji, jednej z naszych tutaj gorzowskich restauracji. To jest bardzo ciekawe, udane dla prezydenta elementy wizyty. Następnie spotkał się z mistrzem świata na żużlu, Bartoszem Zmarzlikiem. Wiemy, że tutaj trwają przygotowania do nowego sezonu. Już niedługo ruszy liga, ruszą zmagania tutaj dla nas, Lubuszan. Ten sport jest ważny, dlatego cieszymy się, że tutaj mistrz świata i pan prezydent mogli wymienić swoje uwagi na temat obecności kibiców na stadionie. To jest istotne. No i na końcu ostatnim elementem wizyty pana prezydenta na ziemi lubuskiej było Zielona Góra, tak? Tam zobaczył odsłaniany dzisiaj pomnik księdza Michalskiego. Dzisiaj obchodzimy równą 60. rocznicę wydarzeń zielonogórskich, bardzo, bardzo ważnego momentu dla tożsamości naszej lubuskiej, dla zielonogórzan szczególnie. Pan prezydent przeszedł spod pomnika księdza pod dom katolicki, gdzie pod pomnikiem wydarzeń zielonogórskich złożył kwiaty i tak podsumował swoją obecność na ziemi lubuskiej. Także bardzo ciekawy dzień, ciekawa wizyta. Cieszymy się, że prezydent nas odwiedził.
No, mówi się, że wydarzenia zielonogórskie to był ten niedoceniany historycznie zryw, a dzisiaj ta rocznica, 60. okrągła.
Mam nadzieję, że już nie będziemy tak mówić, że jest to niedoceniany. To był naprawdę poważny zryw w obronie wolności, w obronie głoszenia swoich wartości religijnych. Bardzo dramatyczne wydarzenia, szczególnie warto mówić o tym, o tej historii w kontekście represji nałożonych na uczestników tamtych wydarzeń. To naprawdę były ludzkie dramaty. To trzeba podkreślać. Musimy tutaj pamiętać o swojej tożsamości. Był to bardzo ważny dzień w dziejach Zielonej Góry, w dziejach ziemi lubuskiej.
Pozwolę sobie jeszcze zwrócić uwagę, że prezydent w Międzyrzeczu odniósł się do 30 lat polskiego samorządu. To pytanie do pana, w jakim jesteśmy miejscu? To już jest w pełni ukształtowany organizm, czy ciągle w budowie?
No myślę, że tak jak całe państwo, samorząd jest ciągle w budowie, ciągle dostosowuje się do nowych, zmieniających się warunków. Tutaj kryzys wywołany koronawirusem pokazuje też, że trzeba być elastycznym, samorząd musi się zmieniać, ale prezydent bardzo podkreślił, że to jest esencja demokracji, samorząd, bliskość ludzi, realizacja zadań bezpośrednio dla mieszkańców. I tutaj myślę, że jak każdy organizm, samorząd będzie jeszcze ewoluował, aczkolwiek jest on już ugruntowany w naszej świadomości i ugruntowany w funkcjonowaniu państwa polskiego.
I na koniec jeszcze jeden temat. Procedowana przez Senat druga ustawa o wyborach prezydenckich. Czy w pana ocenie mamy powtórkę z senackiego procedowania pierwszej ustawy?
No, na chwilę obecną wszystko wskazuje na to, że Senat, a szczególnie opozycja parlamentarna zrobi wszystko, aby procedować tą ustawę do samego końca. To jest to troszeczkę niezrozumiałe, dlaczego tak mocno się tutaj zaburza te terminy. Powinno nam wszystkim zależeć na przeprowadzeniu wyborów prezydenckich, dlatego no mam nadzieję, że w tym tygodniu już się ta sytuacja wyjaśni i Senat jednak zdecyduje się odnieść do ustawy i będziemy mieli możliwość przeprowadzenia wyborów. Proszę pamiętać, że...
Ale pan wie, jaki jest argument, że Senat poprawia to, co w Sejmie zostało odrzucone przez sejmową większość.
Tak, znam argumenty, ale one są kompletnie nielogiczne, nie są uzasadnione. Nie wiem, z czym to jest związane. Być może z tym, że największa partia opozycyjna, Platforma Obywatelska, raz zmieniła kandydata. Teraz słyszymy o ambicjach marszałka Grodzkiego. Być może będą chcieli państwo z Platformy jeszcze raz zmienić kandydata. Nie mogę powiedzieć, czym się kierują. Mam nadzieję, że szybko powrócimy do tego, aby można było wybory przeprowadzić. Przypominam, że kadencja kończy się 6 sierpnia i wszystkim nam zależy na ciągłości władzy w państwie. Mam nadzieję, że wybory dojdą do skutku jeszcze w czerwcu.
Pan ma nadzieję, a tak gdyby pan miał powiedzieć tak czy nie, to będą czy nie w czerwcu?
W mojej ocenie będą.
Dziękuję. Karol Zieleński, reprezentujący wojewodę lubuskiego, był nasz pierwszy telefoniczny gość w lubuskim forum. I już witamy kolejnego. I już witamy kolejnego gościa, Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, reprezentujący Platformę Obywatelską.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A jak pan interpretuje przeciągające się prace w Senacie nad ustawą o wyborach prezydenckich? No bo jeszcze trzy tygodnie temu...
Panie redaktorze, jeszcze... dlaczego przeciągające się? Proszę jeszcze mi wytłumaczyć.
Już panu tłumaczę. Normalnie. Jeszcze 3 tygodnie temu marszałek Grodzki zapewniał, że Senat bardzo szybko będzie procedował drugą ustawę z kolejnym, dalszym terminem wyborów i słowa nie dotrzymuje.
To znaczy, wie pan co, żadne niedotrzymywanie słowa. No właśnie, ja chcę jedną rzecz sprostować. Po pierwsze, to Senat działa normalnie w określonym czasie, który jest wyraźnie określony i tutaj przyspieszanie i pokrzykiwanie na Senat szybciej, myślę, że jest w ogóle bezsensownym działaniem. Ale mam pytań więcej, bo gdy mówimy o tych wyborach, ja jako wyborca chciałbym wiedzieć, kiedy te wybory będą. No przecież mówimy o terminie 28 czerwca, więc to jest właściwie już niecały miesiąc do tych wyborów. Kiedy będzie czas, znaczy tak, po pierwsze, kiedy będą właśnie te wybory? Po drugie, w jaki sposób one zostaną zorganizowane? Będą częściowo drogą korespondencyjną dla osób chorych, będących w kwarantannie. Jak to się będzie odbywać? W jaki sposób zostanie tajność zachowana? Myślę, że to są takie podstawowe pytania. Jaka jest rola w tym wszystkim Państwowej Komisji Wyborczej, która została całkowicie odstawiona na bok? Kolejna rzecz. Przecież to są nowe wybory. To są nowe wybory. Tamte się już skończyły. I panie redaktorze, proszę się nie dziwić, że Senat nie chce popełnić żadnego błędu, który PiS popełnił, przepychając te wybory i tracąc czas. Kwiecień i cały maj do 10 maja słyszeliśmy tylko, że będą wybory właśnie nie wiadomo jakie, jakieś kopertowe, pocztowe, nie wiadomo co. Okazało się oczywiście, że tak się wyborów nie da zrobić. Ale ostatnia z strony... tylko rzecz związana z wyborami. Panie doktorze, przecież trzeba przeszkolić komisje wyborcze. No przecież one będą. No dajmy szansę też kandydatom, którzy mogą się przecież jeszcze pojawić, na zbieranie podpisów chociaż.
A z jednej strony pan mówi, że potrzebny jest czas, czasu jest mało, a z drugiej strony przeciągające się prace w Senacie i kółko się zamyka. I jeszcze na jedno chciałbym zwrócić uwagę, że to właśnie Platforma najgłośniej artykułowała, że najważniejsza jest konstytucja i zapisy w niej zawarte. A ustawa zasadnicza mówi, że wybory prezydenckie najpóźniej powinny się odbyć 75 dni przed upływem kadencji urzędującego prezydenta. I czyżby Platforma o tym zapomniała? Marszałek Grodzki o tym nie wie? No wątpię.
Wie pan co? Tak, dokładnie tak mówi konstytucja i to przez nieudolne rządy PiS-u nie zostało dotrzymane. No ten termin przecież już poleciał. Już nie ma w ogóle mowy o dotrzymaniu tego terminu, więc w tej chwili myślę, że w każdym normalnym kraju i opozycja i rządzący spróbowaliby, nazwijmy to przy jakimś stolon, nie musi być okrągły, uzgodnić podstawowe parametry takie, by nie łamiąc konstytucji, ułatwić nam, wyborcom, oddanie głosów. Ale niestety żyjemy w takim kraju, w którym zostaliśmy podzieleni na swoich i na gorszy sort i tak daleko występuje brak zaufania takiego elementarnego, że to jest niemożliwe, co znacznie utrudnia właśnie dojście do finału, czyli święta, jakim są wybory. Liczę na to, że to się uda zrobić, choć mam obawy, czy do 28 czerwca uda się cały kalendarz wyborczy dotrzymać. To jest obawa, to jest troska, panie redaktorze.
A może to właśnie Platforma gra na odsunięcie wyborów w czasie, zakładając, że każdy tydzień to jest coś, co będzie powodowało, że będą piętrzyć się problemy, które zostawiała nam i zostawia nam w zasadzie pandemia po sobie, a to z kolei przełoży się na gorsze sondaże i prezydenckie, i partyjne, i niezadowolenie społeczne.
Panie doktorze, proponowaliśmy jako Platforma wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, żeby móc legalnie, zgodnie z konstytucją, przesunąć termin wyborów, no co najmniej na jesień. Może nawet była mowa na przyszły rok. Właśnie po to, żeby był prezydent, żeby rząd skupił się na pomocy nam, Polakom, żebyśmy w ogóle przetrwali tą epidemię, żebyśmy normalnie mogli żyć. Nie zostało to przyjęte, więc przyjmujemy do wiadomości, że dla PiS-u ważniejsze jest w tej chwili przeprowadzenie wyborów niż mrówcza praca nad tym, żeby wróciła gospodarka na swoje normalne tory, żeby wszystko mogło w naszym kraju funkcjonować, bo wszyscy tego bardzo potrzebujemy.
I na koniec to, co pytałem pana poprzednika, gdzie znajdujemy się dzisiaj, na jakim etapie jesteśmy po 30 latach od czasu, kiedy samorząd w Polsce stał się faktem?
Uważam, że była to w ogóle najbardziej udana reforma i sorry, ale taki wątek osobisty. W tamtych wyborach 30 lat temu brałem udział jako kandydat, zostałem radnym. Co więcej, to chyba może gdzieś jest odnotowane, bo pewnie się nie pojawiło. Wtedy radnymi zostali też moi dwaj bracia i Kazimierz i Arkadiusz, trzech braci w jednej radzie, pierwszej radzie miasta po powrocie do Polski do normalności. Ale wracając już do rzeczy. Najbardziej udana reforma, wspaniały skok cywilizacyjny dzięki działaniu, uważam, w bardzo, bardzo dużej mierze właśnie samorządu. Przypomnijmy sobie, o czym już zapomnieliśmy, bo przecież to jest 30 lat. W wielu miejscach trzeba było budować kanalizacje, wodociągi, drogi. To wszystko, co jest wokół nas i jak bardzo Polska się zmieniła, to efekt działania samorządów. Można też je krytykować za wiele rzeczy, ale generalnie stawiajmy na samorządność, bo widać, że to jest jedyny dobry kierunek, dobry dla nas wszystkich.
I to tyle, jeśli chodzi o nasz czas antenowy. Mirosław Marcinkiewicz, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Platforma Obywatelska.
Dziękuję pięknie, do widzenia.
I kolejny gość po drugiej stronie linii telefonicznej, Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
A pan nie jest czasami zniecierpliwiony oczekiwaniem na powrót ustawy o wyborach prezydenckich do Sejmu?
Wie pan, ja w ogóle nie jestem niecierpliwy, dlatego że ja na to wszystko patrzę z bardzo dużego dystansu związanego z tym, że najpierw rozmontowano system prawny w Polsce rękami i głosami posłów i senatorów PiS-u. Teraz opozycja wpisuje się w te scenariusze, które były wcześniej realizowane, więc patrzę na to wszystko z dużym spokojem i bez żadnego zaniepokojenia.
Chciałbym
nie jesteśmy państwie prawa, wie pan, no to co, czym się tutaj denerwować.
No, ale chciałbym, no to jeśli pan się tak odnosi do konstytucji i państwa prawa, to chciałbym panu przypomnieć, że ta konstytucja, którą mamy, została przyjęta, kiedy prezydentem był Aleksander Kwaśniewski i między innymi przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. A dziś wielu polityków, którzy wtedy przyjmowali konstytucję, występuje przeciwko niej, dopingując działania marszałka Tomasza Grodzkiego.
Ja bardzo rozumiem, o co panu chodzi. Po pierwsze, ja byłem członkiem Zgromadzenia Narodowego, które uchwalało tę konstytucję. Konstytucja była wynikiem porozumienia politycznego wszystkich sił politycznych i Kościoła katolickiego w Polsce. Po trzecie, nie wiem, co przeszkadza panu w tym, że Aleksander Kwaśniewski był prezydentem. Był bardzo dobrym prezydentem i doprowadził Polskę zarówno do NATO, jak i do uchwalenia konstytucji. A poza tym warto panu przypomnieć, że SLD nie miało samodzielnej większości w Zgromadzeniu Narodowym i na koniec konstytucja była przyjęta przez zdecydowaną większość obywateli naszego kraju w referendum. W związku z tym nie bardzo wiem, o co chodzi z Tomaszem Grodzkim. Tomasz Grodzki jako marszałek Senatu wykonuje swoje czynności, podobnie jak i Senat, które wynikają z ustawowych terminów, o czym PiS powinien doskonale wiedzieć, jaki jest termin rozpatrywania poszczególnych projektów ustaw. I PiS powinien w styczniu czy w grudniu ubiegłego roku pamiętać, że kadencja prezydenta Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia i nie widzę powodu, dla którego mamy przyjąć taką oto narrację, jaką słyszałem niedawno, że Poczta Polska zmarnowała 70 milionów, bo była winna temu opozycja, a nie winien był premier Sasin, który bezprawnie zlecił drukowanie kart wyborczych, które leżą dzisiaj w piwnicach Poczty Polskie, więc panowie, no albo przestrzegamy prawa i realizujemy przepisy wynikające w Polsce, albo robimy to, co do tej pory, kiedy kilka dni temu dowiedziałem się od szeregowego posła, który ogłosił datę wyborów i powiedział, że państwo użyje wszystkich sił, ażeby wybory się odbyły. Co to ma wspólnego z Konstytucją, Senatem, Sejmem i prezydentem? Nic.
Ale to Lewica chce złożyć... Ale to Lewica chce złożyć poprawkę vacatio legis dla ustawy o wyborach prezydenckich do 6 sierpnia, czyli do końca kadencji obecnego prezydenta. No to pytanie, w jakim celu? Przecież to stworzy chaos prawny.
Ale panie redaktorze, takiego chaosu prawnego, jaki stworzył PiS od pierwszej decyzji pani premier Beaty Szydło o niepublikowaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego do dnia dzisiejszego, jest tak głęboki, że najtęższe głowy prawnicze głowią się nad tym, w jakim momencie jesteś w Trybunału Konstytucyjnego, nikt nie słucha, bo nikt się nie liczy, nie traktuje poważnie. Sąd Najwyższy jest przejęty. No pozostała tylko jeszcze jedna rzecz, a mianowicie wybór Andrzeja Dudy na kolejną kadencję, żeby utrzymać władzę pisowską. No i jest nowy projekt ustawy o likwidacji Polskiej Akademii Nauk. I będziemy mieli komplet pisowskich urzędników na najwyższych stanowiskach w Polsce. I taki jest cel, a nie przestrzeganie prawa czy konstytucji.
Bo ale dalej pan nie wyjaśnił, dlaczego Lewica chce w Senacie złożyć poprawkę vacatio legis właśnie dla tej ustawy, wydłużając jej przebywanie właśnie do 6 sierpnia, czyli do końca kadencji obecnego prezydenta.
No ja rozumiem, no ale panie...
Jeśli nie będzie wybranego prezydenta, z punktu bezpieczeństwa państwa, też będzie to sytuacja niebezpieczna.
Moim zdaniem, czy Andrzej Duda jest prezydentem, czy go nie ma, to nie ma żadnego znaczenia, bo to jest prezydent, który nie ma nic do powiedzenia. Wykonuje polecenia z Nowogrodzkiej. W związku z tym jego inicjatywy, o których mówi się go ostatnich tygodni, są weryfikowane przez premiera i pana prezesa i niewiele ma do powiedzenia. I tutaj żadne opowieści, czy jest prezydent, czy nie ma. My nie mamy prezydenta samodzielnego i to jest problem. Sprawa druga. No, może byśmy się umówili w ten sposób, żeby się odbyła jakaś kampania wyborcza przed tymi wyborami prezydenckimi, a żebyśmy mogli zobaczyć poglądy kandydatów i zorientować się, co kto ma do zaproponowania, bo takiej kampanii przecież nie ma, to co się odbywa, jest tylko kampanią pana prezydenta Andrzeja Dudy.
No to jeszcze i pana zapytam. 30 lat samorządu w Polsce, co się udało, a co jest do poprawki, jeśli jest jeszcze coś do poprawki?
Ale oczywiście zawsze trzeba poprawiać i doskonalić to, co się udało. To jest jakby sprawa pierwsza. Sprawa druga, ja pamiętam początki samorządu jeszcze jako poseł 91 roku, kiedy robiliśmy zmiany w ustawach i nowe ustawy dotyczące funkcjonowania samorządu. Też byliśmy pionierami, też wiele rzeczy uczyliśmy się sami od siebie, ale też i od doradców, od naukowców, ale też i wybraliśmy wzorce zagraniczne, staraliśmy się polski samorząd urządzić tak, żeby był prawdziwym samorządem. I myślę, że obywatele naszego kraju zaakceptowali ten sposób funkcjonowania społeczności lokalnych na szczeblu gminy, powiatu czy województwa, gdzie to mieszkańcy wybierają te osoby, które nimi będą rządziły i odpowiadały za ich szkoły, przedszkola, żłobki, komunikacje, świadczenie usług komunalnych w ciągu najbliższych 4 czy też teraz 5 lat. Na pewno do poprawki byłaby kwestia ułożenia ostatecznego prawnego i finansowego współpracy samorządów z państwem, dlatego że mamy tutaj taki problem, który pojawia się co kilka lat, kiedy pojawiają się problemy finansowe państwa, kiedy samorządy są pierwszą ofiarą w zasadzie problemów finansowych, kiedy obcina się subwencje samorządom, przede wszystkim subwencję oświatową, przekazuje się kolejne zadania lub je dobrowolnie się zabiera, jak to miało miejsce w ostatnich kilku latach. I myślę, że stabilizacja, która powinna być podstawą funkcjonowania państwa, tak jak na początku mówiliśmy, konstytucja powinna być przestrzegana przez opozycję, władzę i prezydenta i rząd, no i prezesa partii.
I tutaj stawiamy kropkę.
Inny porządek.
Dziękuję, Tadeusz
Jędrzejczak. Także bardzo się cieszę, że mamy 30 samorządu, bo to był była to dobra decyzja.
Tadeusz Jędrzejczak, członek zarządu województwa Sojusz Lewicy Demokratycznej. Raz jeszcze dziękuję panu.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
I kolejny rozmówca reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe, Jan Świrepo, radny województwa lubuskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy według pana mamy pewność co do tego, że wybory prezydenckie odbędą się w czerwcu? Czy ma pan jakieś wątpliwości jeszcze?
No, przyznam się otwarcie, że po tym, jak się nie odbyły wybory 10 maja, no i po pewnym porozumieniu stron w Sejmie, uważałem, że 28 czy ten 5 lipca wybory powinny się odbyć bez niczego. Ale raz zepsute prawo i te związane z konstytucją, a także dostosowywanie prawa do rozwiązywania takich rzeczy, no żeby się dostosować, żeby po prostu prawo było, umożliwiało pewne rzeczy omijające konstytucję czy inne przepisy. To spowodowało, że powstała pewna nieufność między rządzącymi a opozycją, a szczególnie PO. I ta nieufność powoduje, że dzisiaj, no trudno powiedzieć, bo po pierwsze nie ogłaszają, że tak powiem, uchwały komisji wyborczej. Pani marszałek nie ogłasza terminu wyborów. Czas się skraca z dnia na dzień. Tego czasu jest coraz mniej, a przecież trzeba przygotować wybory, a wybory powinna przygotować, że tak powiem, komisja wyborcza, a nie strona rządząca. Z drugiej strony Senat też ma zastrzeżenie, czy jeżeli by za wcześnie zrobił, no taka była propozycja, czy też zamiary, żeby wybory odbyły się 21 czerwca. A więc ta wzajemna nieufność powoduje, że my komplikujemy sobie życie. Ja uważam, że jeżeli dzisiaj mamy powiedzieć, że wybory będą 28, to trzeba otwarcie, jasno powiedzieć, jakie są oczekiwania poszczególnych stron. Co będzie zamierzane? Bo wiadomo, że PiS rządzący, wiedząc, że prezydent prezydent jest jednym z najważniejszych ogniw w tej chwili w łańcuchu zarządzania państwem, no będą wszystko robili, żeby sobie te wybory w jakiś sposób zrobić łatwiejsze. Ja uważam, że nie powinno być tak. My powinniśmy się przede wszystkim zastanowić nad tym, że Polska jest najważniejsza. Że dla mnie wybór każdego z kandydatów to jest, jeżeli to będzie wybór demokratyczny, to ja się poddaję temu. Ja szanuję władzę, która jest demokratycznie wybrana, ale jednocześnie ta władza wobec obywatela stanowi także, jakby to powiedzieć, też prawnym tym, że ona mnie szanuje, że przestrzega prawo, że wie i ja wiem, co się mogę spodziewać od władzy. A jeżeli strony... ja się nie wiem, że wieczorem wrzucają w Sejmie jakąś, że tak powiem, poprawkę, którą szybko przegłosują, która później powoduje zapętlenie, no to trudno się dziwić, że jest tak, jak jest.
Ale zgodzi się pan, że sytuacja się komplikuje organizacyjnie, bo czasu jest coraz mniej.
No mniej czasu, coraz mniej.
Mniej czasu na wydrukowanie kart wyborczych, na rejestrację nowego kandydata, chociaż ten już
tak,
zbiera
nawet
podpisy.
Na wysyłkę te korespondencyjne
na zorganizowanie no komisji przecież... wyborczych, na samą kampanię, na debaty.
No i dlatego dziś no, strona rządząca powinna powiedzieć, co chce, co oczekuje. Co chowa jeszcze, żeby zrobić, bo to, że się nie ogłasza terminu wyboru, to też ma swoje znaczenie, danie dużej możliwości zmiany terminu dla pani marszałek Witek. To też powoduje, że jest pewna możliwość manipulacji. A czy to jest potrzebne?
I na koniec jeszcze pytanie o samorząd. 30 lat samorządu w Polsce. Samorządy stoją już na mocnych filarach, czy na chwiejących się konstrukcjach?
Nie, ja uważam, że samorządy no to jest jedno z tych lepszych naszych, że tak powiem, ustawowych rozwiązań, jeżeli chodzi o stworzenie tej władzy samorządowej, a więc władzy na najniższych szczeblach. Bo im więcej dajemy władzy ludziom, tym jest lepiej. Bo ze względu na to, że te sprawy najbardziej bolące ludzkie, wywóz śmieci, tam kanalizacje, drogi i inne, to kto najlepiej może wiedzieć? Nie można centralizować władzy. Ci z samorządu wiedzą, że ta droga, tam te dziury, no to trzeba w pierwszej kolejności. Zresztą ludzie sami na naciskają. Możemy myśleć o tym, że w jakiejś tam perspektywie zwiększenie, bo tak Duńczycy zrobili, jeżeli chodzi o wielkość gmin. Ja wiem, że może się narazić, że na niektórych, ale to chodzi też, żeby ta funkcjonalność gminna, bo u nas gminy są od 4000 mieszkańców. I w związku z tym, no też by trzeba pomyśleć, ale samorząd, mówię jeszcze raz, jest to rzecz, która najbardziej nam się udała.
Dziękuję. Jan Świre, poradny województwa lubuskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe. Raz jeszcze, dziękuję.
Dziękuję.
I kolejny rozmówca, Marcin Sygutowski, reprezentujący Konfederację. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Tutaj też zacznę od Senatu. To, co robi Izba Wyższa, czyli maksymalnie długo proceduje, ale w tyle, ile może. Ustawę wyborczą to jest działanie obliczone w tym czasie, kiedy mamy go coraz mniej na destabilizację i wywołanie chaosu, czy to jest taka proceduralna dbałość o ważną ustawę?
Coraz bardziej wątpię w to, że cała ta sytuacja z tym przeciąganiem ma za zadanie określenie może i sprawdzenie tej ustawy, tylko już widzimy kolejną zagrywkę ze strony opozycji totalnej, która ma na celu odleczenie tych wyborów poprzez co chcą zyskać po prostu na swoim kandydacie, co widzimy widzimy to realnie teraz, tak? Widzimy to na, przekłada się to na te sondaże, chociaż tak teraz ciężko wierzyć trochę w te sondaże, no ale jednak zwiększyło to ich nadzieję i będą po prostu to przeciągać, co, ile tylko będą w stanie, tak? Ile, na ile im po prostu teraz władza pozwoli. Ale my jako Konfederacja już niejednokrotnie poprzez naszego kandydata Krzysztofa Bosaka apelowaliśmy o zakończenie tego już. Ten spór jest teraz konkretnie, w ogóle jest, no, nie ma żadnego już znaczenia. My potrzebujemy przeprowadzenia tych wyborów i potrzebujemy powrotu do normalności. Potrzebują tego zarówno wszyscy zwykli mieszkańcy naszego kraju, ale także i przedsiębiorcy, firmy, które są w trudnej sytuacji, potrzebują tego, żeby ruszyć z miejsca, ruszyć i jednym elementem tej całej układanki, żeby to ruszyć, jest przeprowadzenie tych wyborów. Przeprowadzenie tych wyborów w taki czy inny sposób, który pozwoli w sposób demokratyczny i określony w ustawie na to, by każdy mógł wziąć w nich udział i oddać ten swój głos, tak? Dlatego my jako Konfederacja jeszcze raz apelujemy, żeby doprowadzić do tych wyborów, żeby przeprowadzić po prostu cały ten proces wyborczy w taki sposób, jaki jest to teraz możliwe i zakończyć już ten konflikt, który no nie jest teraz nikomu już z obywateli na rękę. Ludzie już obrzydzili się do tego. Niektórzy tutaj z rozmów właśnie, które przeprowadzam z mieszkańcami, już mają dość po prostu tego. Już nie chcą oglądać wiadomości, czy w tej, czy w innej telewizji. To już nie ma znaczenia, bo wszędzie jest klepane cały czas to samo, tak?
No może opozycja działa w myśl zasady, im gorzej, tym lepiej. Lepiej w sondażach dla opozycji.
No, z tego, co teraz widzimy, to tak jest, tak?
No pan mówi o konflikcie, a konflikt się zaostrza, bo marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, chyba we wtorek, jak sobie przypominam, o marszałku Senatu Tomaszu Grodzkim, że ten ją oszukał. Takie padły słowa, bo zapewniał, że ustawa nie będzie w Senacie 30 dni.
No tak, no, takie zapewnienie ze strony polityków, przecież wszyscy wiemy, że tacy polityki tej rangi to wykorzystują takie właśnie elementy do tego, do tej gry politycznej i ufać opozycyjnym politykom, jedni, drudzy i vice versa, tak? To nie w tą stronę, tak? Tutaj poprawia po prostu radykalnych i konkretnych decyzji z jednej i z drugiej strony, a to, co teraz wyprawia jedna i druga strona, to dla mnie jest niepoważne, no bo jedna i druga strona cały czas ciągnie w ten konflikt, który jest tylko coraz większym problemem dla naszego kraju. Ja jako przedsiębiorca odbieram to już naprawdę z takim, chciałem podejść do tego z dystansem, ale już nie da się po prostu, no bo to musi przeskoczyć ten element tych wyborów, tak jak już wcześniej mówiłem, i musimy wrócić do normalności, musimy zacząć funkcjonować, musimy wspierać jako politycy przedsiębiorców, w związku z tym, że to oni jakby, przedsiębiorcy nakręcają całą gospodarkę i utrzymują zarówno i samorządy, i utrzymują po części też przecież pieniądze, wpływy do budżetu państwa, tak, które są później w odpowiedni sposób jakoś tam rozdysponowywane i jeżeli nie będzie się wspierać teraz przedsiębiorców, jeżeli nie przeskoczy się na ten następny etap, to za 3-4-5 miesięcy będziemy naprawdę mieli bardzo duży problem.
Mówi pan, że pan jest przedsiębiorcą, mówi pan o wspieraniu przedsiębiorczości, tej drobnej, tej oddolnej, czy tarcze, które już mamy, które już funkcjonują, które są poprawiane. To są te elementy, które łagodzą skutki, które wywołał wirus?
Tak, z tymi znajomymi, które też prowadzą różne biznesy, na pewno w jakimś stopniu gdzieś tam im pomogą ulżyć, ale no, jest bardzo dużo dziur w tym wszystkim. Tak, ja sam odczuwam to na sobie, gdyż nie mogę skorzystać oprócz zwolnienia z ZUS-u praktycznie z żadnych tam innych środków, w związku z tym, że prowadzenie mojej działalności polegało na tym, że wykonywałem pewne czynności w zeszłym roku i ich nie fakturowałem, nie mogłem ich fakturować w związku z na umowy przez ileś tam miesięcy i zafakturowałem je dopiero na przykład teraz i teraz mi wpływają, a tak naprawdę z doczesnej teraz prowadzonej działalności nie mam zarobku, tak? Tylko wpływają mi te, które kiedyś tam zarobiłem,
Pozwoli pan, że jeszcze panu przerwę, bo mamy coraz mniej czasu, a chciałbym panu jeszcze zadać pytanie o 30 lat polskiego samorządu, bo wczoraj w Lubuskiem właśnie gościł prezydent Andrzej Duda i w kontekście jakby jego wizyty głowy państwa w Międzyrzeczu padły słowa o 30 lat polskiego samorządu, o ten entuzjazm, jaki był 30 lat temu. Jaki jest teraz? Widzi pan tutaj jakieś różnice? Gdzie jest polski samorząd teraz, współcześnie, 30 lat po tych wyborach?
Myślę, że polski samorząd jest teraz w dobrym miejscu, ale potrzebuje zmian. Potrzebuje zmian, potrzebuje likwidacji niektórych reliktów, takich jak na przykład powiaty. Tak? Wszyscy o tym mówią, politycy, bardzo dużo polityków o tym mówi, że no, niepotrzebne są, można to w ten sposób zorganizować, że rozłożenie tych elementów na różne inne instytucje poprzez na miasta i na gminy, zwiększenie właśnie tej roli gmin ograniczyłoby to dużą biurokrację i pozwoliłoby właśnie na sprawniejsze zarządzanie. Tak? Ale jakby cały czas gdzieś te elementy związane z tym jeszcze jakimś tam dopracowywaniem tych samorządów stoją gdzieś z boku i po prostu nikt ich nie chce na razie tykać, nie wiadomo dlaczego. Dlatego my jako Konfederacja mówimy o tym, że konieczne są zmiany i dostosowywanie takich urzędów i takich instytucji do obecnych czasów. Informatyzacja i zmiany na strukturach zarządzania.
Dziękuję panu. Marcin Sygutowski reprezentował Konfederację.
Dziękuję bardzo państwu.
I ostatni już dziś nasz gość, nasz rozmówca, europoseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska.
Dzień dobry panu, witam państwa serdecznie.
Zacznijmy od tego, co dzieje się, co wydarzyło się w Senacie, bowiem Izba Wyższa wydłuża pracę nad drugą już ustawą dotyczącą wyborów prezydenckich i robi to ku zaskoczeniu większości sejmowej, choć nie tylko, jak słyszymy. I pytanie, czy to, co robi marszałek Tomasz Grodzki, to jest działanie obliczone na przedwyborczą grę, na wywołanie chaosu prawnego w myśl zasady, to co już dzisiaj przywołałem, że im gorzej, tym lepiej? Czy może w Senacie dba się o proceduralną jakość ustawy?
Nie mam najmniejszej wątpliwości co do tego, że działania, które podejmuje marszałek Grodzki, są kierowane wyłącznie pobudkami politycznymi. Dla mnie jego postępowanie nie było zaskoczeniem. Pani marszałek Witek, mówiąc o tym, że została oszukana i okłamana, pewnie liczyła jednak, że jeżeli chodzi o wybory prezydenckie, dojdzie do jakiegoś porozumienia. Ja takich wątpliwości nie miałam. Pierwsza gra już przy terminie wyborów 10 maja nastawiona była na absolutnie destabilizację państwa polskiego, łamanie wszystkich konstytucyjnych terminów, nieuznawania propozycji wyborów korespondencyjnych i tym razem jego zapewnienie, że jest szansa na to, że Senat nie będzie procedował pełne 30 dni, do czego ma prawo, były tylko taką grą, która miała zmylić tu pełną ufności panią marszałek Witek. Poza takimi pobudkami natury politycznej, pan marszałek Grodzki, nie mam co do tego wątpliwości, ma chyba własne jakieś problemy, bo jego megalomania no to już przerasta wszystkie dopuszczalne normy. Teraz marzy mu się, żeby po 6 sierpnia, gdyby jakimś, nie wiem jakim cudem doszło do opróżnienia instytucji tu prezydenta, on miałby szansę zastępować pana prezydenta. To są wizje jakieś kuriozalne. Nasze stanowisko Zjednoczonej Prawicy jest po prostu jasne. Wybory będą przeprowadzone w konstytucyjnym terminie.
No ale konstytucja nawet nie przewiduje tego, że to marszałek Senatu, gdyby zabrakło na stanowisku prezydenta w jakikolwiek sposób, chociaż też konstytucja nie przewiduje niemożliwości wybrania prezydenta, ale gdyby się taka sytuacja stała, to pierwsza w kolejności jest jednak marszałek Sejmu, a nie Senatu.
Nie mam co do tego wątpliwości, ale zwracam uwagę, że raptem znaleźli się wyjątkowi eksperci, konstytucjonaliści, którzy snują tego typu rozważania. Ja mam wrażenie po spotkaniach z gorzowianami czy lubuszanami, że Polacy są już zmęczeni tym brakiem określenia jasnego terminu. Dla nas to było ewidentne, miało być 10 maja. Teraz mówimy, przeprowadźmy te wybory 28 czerwca i tak naprawdę grę, którą prowadzi opozycja, to jest gra, która w ostateczności uderzy w nich. Przysłuchując się dzisiejszej debacie, wystąpienia kilku niezależnych osób, słyszałam taką nutę powoływania do powrotu do normalności. No to żebyśmy mogli, proszę Państwa, wszyscy wrócić do tej normalności, za którą marzymy, to trzeba mieć niestety normalną opozycję. Opozycję, która potrafi czasami konstruktywnie dyskutować, która nie wchodzi na szczyty hipokryzji i obłudy, kieruje się wybitnie interesem politycznym, bo najpierw Koalicji Obywatelskiej chodziło o granie na zmianę terminu, żeby zmienić kandydata. Teraz jak zmieniła kandydata, chce zmienić jeszcze wyniki sondaży, chce wydłużyć terminy, chce doprowadzić do destabilizacji, chaosu państwa, żeby za chwileczkę na brukselskich korytarzach skarżyć się, co to w tej Polsce się po prostu nie dzieje. Ale ta gra jest już dzisiaj tak widoczna ewidentnie, że myślę, że Polacy mają swój rozum i potrafią to naprawdę ocenić. To są świetne wybory. Wybory prezydenckie są wyborami najbardziej lubianymi przez Polaków. Są wyborami takimi jasnymi. Pozwólmy przeprowadzić. Pokażmy, że wybierać dzisiaj będziemy tą Polskę między propozycją Andrzeja Dudy, który mówi o Polsce plus, prezydenta, który odwiedził ziemię lubuską, który odwiedził wszystkie powiaty w Polsce, który jest blisko Polaków, doskonale rozumie sytuację, jakiej znaleźliśmy się po pandemii. Kandydata Trzaskowskiego, który nie radzi sobie z samorządem w Warszawie, który zostawia swoje miasto, nie realizuje swoich obietnic i podąża tropem Andrzeja Dudy, bądź innymi kandydatami, których pozycje słabną. Naprawdę pozwólmy, żeby te wybory odbyły się, skoro mamy usta pełne komplementów na temat demokracji, święta demokracji, chwalenia samorządu, to pozwólmy na te wybory.
No to chwali pani dzisiejsze samorządy, czy nie? Bo to jest pytanie, które też dzisiaj się przewija. Czy samorządy w Polsce w pełni wykorzystały szansę, jaką dała im transformacja ustrojowa?
Ja powiem tak, na pewno jest to jedna z bardziej udanych reform transformacji ustrojowej z całą pewnością. Dostrzegam wiele zalet i uważam, że jest to właściwy kierunek. Natomiast też bym nie chciała, żebyśmy mówiąc o tym, że to najlepsza reforma, nie dostrzegali pewnych wad. To ten samorząd nie jest zamknięty, on się zmienia. Najpierw 90., potem 99., powiaty, województwa. Potem bezpośrednie wybory wójtów, prezydentów. Potem też takie błędy po drodze. Moim zdaniem zbyt mocno ograniczono wpływy radnych. Teraz mamy kadencyjność, mamy nowe zadania. Jakby tu musi być pogłębiona dyskusja o tym samorządzie, ale z całą pewnością, niezależnie od tego, jakie są regulacje prawne, lepsze, gorsze, zmieniające się, na pewno widzimy gołym okiem. Wszystko zależy też od gospodarza, czyli te same podstawy prawne, a w jednej gminie się dzieje tak, a w drugiej inaczej. Czyli ludzie decydują o wyborze i o tym, jaka jest potem hierarchia realizacji celów, co jest dla danej gminy, dla danego samorządu najważniejsze. Sama mam też kilkukadencyjne doświadczenie obecności z wieloma tu przedmówcami. Razem byliśmy w samorządzie. Więc mamy różne doświadczenia, ale tak, i ta współpraca z samorządami jest kluczowa, aczkolwiek przy okazji wyborów prezydenckich pokazała, że dzisiaj samorządy zbytnio się upolityczniły i to wcale samorządom, ale nie tylko samorządom, ale po prostu Polsce też nie służy.
No, ponoć kraj stoi bogactwem samorządów, tak się mówi. Dziękuję. Elżbieta Rafalska, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, to był nasz ostatni telefoniczny gość.
Dziękuję bardzo za uwagę, miłego dnia.
Dziękuję wszystkim Państwu dzisiaj biorącym udział w programie. Przypomnę, że za tydzień Lubuskie Forum wraca do wersji, którą Państwo znacie. Spotkamy się przed mikrofonami Radia Zachód. Bogdan Sadowski, dziękuję, do usłyszenia.